Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czwartą niedzielę zwykłą pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. W dzisiejszej audycji garść informacji z życia naszej archidiecezji, m.in. krótka relacja z nieszporów ekumenicznych, które odbyły się w minionym tygodniu, czy świadectwo kapłanów związane z trwającym w Kościele czasem wizyt duszpasterskich, popularnie zwanym kolędą. Ale jak zawsze na początku zapraszam do wsłuchania się w dzisiejszą Ewangelię i komentarz do niej. Z Ewangelii według świętego Marka. W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. W minionych tygodniach, w minionych dniach wiele słyszeliśmy o powołaniu pierwszych uczniów przez Jezusa. Teraz, kiedy Jezus już zgromadził pierwszych uczniów, rozpoczyna swoją publiczną działalność. Głosi Ewangelię, czyni znaki, czyni cuda, a pierwszym Jego cudem, zapisanym przez świętego Marka Ewangelistę, jest uzdrowienie opętanego. Przypadek? Może już raczej na samym początku tej Ewangelii, swojego przekazu, święty Marek chce nam powiedzieć, że głównym celem działalności Jezusa na ziemi nie są jakieś cudowności. Nie jest rozmnażanie chleba, nie jest przemienianie wody w wino czy uciszanie żywiołów, ale uciszanie grzechu. Uciszanie nieczystych duchów, którym Chrystus za każdym razem będzie surowo rozkazywał: milcz i wyjdź z niego. Będzie zakazywał objawienia prawdy o sobie, by ta prawda nie płynęła z ust ducha nieczystego, który zna o nim prawdę, ale by tę prawdę każdy i każda z nas mógł poznać osobiście. Żadnej prośby, żadnego dialogu ze złem, żadnej pertraktacji, tylko milcz i wyjdź. To oczywiście powinna być dla nas konkretna nauka, jak postępować w sytuacji grzechu. Duch nieczysty w tej Ewangelii zdaje sobie doskonale sprawę, jaki jest główny cel przyjścia Jezusa na ziemię. Jezusie Nazarejczyku, wiem, kim jesteś. Przyszedłeś, aby nas zgubić, woła przez opętanego w synagodze. Wielu chrześcijan, nawet duchownych, wydaje się tymczasem marginalizować obecność złych duchów w świecie. Nawet zdaje się poniekąd nie wierzyć, traktując ewangeliczny przekaz o opętanych jako metaforę, wyraz mentalności tamtej epoki, łącząc w najlepszym razie przejawy opętania z jakimś urojeniem czy chorobą psychiczną. Inni przeciwnie mają za złe Kościołowi, że za dużo dzisiaj mówi o złych duchach, że za dużo się mówi o egzorcyzmach, które stanowią przecież taki temat chwytliwy chociażby dla kina, dla kinematografii. Kiedyś tego nie było, słyszymy z ust wielu chrześcijan. To prawda, kiedyś tego nie było, mówią sami egzorcyści, bo nie było kiedyś powszechnego dostępu do internetu, gdzie aż roi się od stron, które zawierają treści, które mogą bezpośrednio wpłynąć na naszą duchowość. Nie było tylu kanałów telewizyjnych zajmujących się ezoteryką, nie było tylu gazet reklamujących nachalnie usługi wróżek, różdżkarzy, bioenergoterapeutów czy zwykłe horoskopy. Kryzys religijny, zanik wiary w dzisiejszym świecie, narastający cynizm moralny i odrzucenie pojęcia grzechu są niestety doskonałą pożywką dla wszelkiego rodzaju ezoteryzmu, okultyzmu i spirytyzmu. Narzędzi, którymi w naszym życiu posługuje się zły duch. Dość powiedzieć, że w katolickiej kiedyś Francji, która szczyci się, że ponad 50% społeczeństwa ma wyższe wykształcenie, jedna wróżka przypada na 80 osób, a jeden kapłan na 4000. Problem jest jednak poważniejszy, nie wystarczą statystyki. Nie wystarczy też wyłączyć telewizor, komputer czy zrezygnować z niektórych gazet, aby uchronić się od wpływów złego ducha. Zwróćmy uwagę, że w tej Ewangelii, którą dzisiaj rozważamy, ujawnia się on w miejscu świętym, w synagodze, a w Judasza wejdzie w czasie ostatniej wieczerzy. To powinno nam uświadomić, że nie ma miejsc wyjętych spod jego działania, miejsc, w których szatan zostawiłby nas w spokoju. Kościół, świątynia tylko bardziej go prowokują. Tak jak rozwściecza go samo imię chrześcijan, które od chrztu nosimy. Wiele usłyszeliśmy w ostatniej audycji sprzed tygodnia, do której zachęcam, aby wrócić, co uświadomiło nam, że przecież jesteśmy najbardziej prześladowaną religią na świecie. Ponad 250 milionów wyznawców Chrystusa cierpi dzisiaj za wiarę. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. To imię otrzymujemy na chrzcie. W świadomości wielu ludzi to tymczasem taki niewinny obrzęd, który jeśli dziecku nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi. Myślącym w ten sposób z pewnością zaszkodzi, bo od momentu chrztu stajemy się obiektem zaciekłych napaści złego ducha, który nigdy nam nie daruje, że należymy do Boga, że na naszym sercu, na naszej duszy jest pieczęć Ducha Świętego. Więc może lepiej, powiedzmy, tak trochę prowokacyjnie, nie chrzcić dzieci, skoro sakrament ten naraża nas na ataki tak bezwzględnego wroga? Może lepiej w końcu zrozumieć, na czym polega nasze powołanie jako chrześcijan. Nasza godność, nasze największe uprzywilejowanie, aby jako dzieci Boże stanąć u boku Chrystusa i razem z Nim walczyć z szatanem, księciem ciemności, czyli walczyć z własną słabością, z własnym grzechem, walczyć z kłamcą i zabójcą od początku, aby z mocą, czyli przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, każdemu złemu duchowi, który staje u bram naszego życia, każdemu grzechowi, który jawi się przed nami, gdziekolwiek by się nie ujawnił, kazać wyjść i zamilczeć. Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby wszystkich nieprzyjaciół położyć pod swoje stopy. Uwolnij nas od złych skłonności, od grzechów, od nałogów, abyśmy mogli cieszyć się prawdziwą wolnością dzieci Bożych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Jak odgłos wielkiej wody brzmi niebiańska pieśń, głośniej niż huk grzmotu chwałę głosi lew.
To mi chwała w imieniu Ty, niech zaryczy lew. To mi chwała w imieniu Ty, niech zaryczy. nadchodzi Pan, przygotuj drogę Mu dziś. 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 Nadchodzi Pan, przygotuj drogę Mu dziś.
Amen. Amen.
Ewangelia i życie.
W miniony czwartek świętem nawrócenia świętego Pawła Apostoła zakończył się w kościele tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W jego ramach odbyło się kilka wydarzeń lokalnych jednoczących chrześcijan wielu wyznań. W poniedziałek w kościele świętego Maksymiliana w Białymstoku odbyły się nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka, metropolity białostockiego. Słowo wygłosił arcybiskup Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Rozwijając myśl o ekumenizmie, arcybiskup Jakub mówił, że być może jest to ta droga, którą Bóg chce nas nawzajem zbliżyć i pojednać. Ludzie wiary zawsze czuli się sprzymierzeńcami na drodze, którą wytyczył nam Jezus Chrystus. Kiedy nasze życie opieramy o Jego ewangeliczne słowa, idziemy tą samą drogą, drogą miłości bliźniego, drogą wiodącą do życia wiecznego. A nawiązując do odczytanej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, arcybiskup wskazał, że w naszym życiu mamy szukać Boga i jedności z Nim. Przez miłosierdzie i miłość do naszych bliźnich mamy dawać świadectwo naszej wiary i miłości do Boga, a każdy, kto jest w jedności z Bogiem, nie będzie szukał podziałów, lecz będzie dążył do pojednania. Arcybiskup Józef, metropolita białostocki, w słowie kończącym nieszpory wskazał na ciekawą myśl, mianowicie, że brak wiedzy o sobie nawzajem często budzi demony podejrzeń, oskarżeń, lęków i wiele innych negatywnych emocji, dlatego niezwykle ważne jest obopólne poznanie kościołów chrześcijańskich, wzajemna modlitwa i wspólnie pełnione dzieła miłosierdzia. Potrzeba jednak wielkiej życzliwości, mówił, i wzajemnego zrozumienia, żeby iść razem wspólną drogą, którą nakreślił Jezus. Z czasem odkrywamy, że ta droga jest jedna, a najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości.
Ewangelia i życie.
Styczeń to w parafiach intensywny czas wizyt duszpasterskich, zwanych popularnie kolędą. Kapłani udają się do domów i mieszkań swoich parafian, by wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo w nowym roku, porozmawiać na temat wiary i spraw bieżących, wymieniając się spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania kościoła lokalnego i być może koniecznych modyfikacji. Jest to najlepsza okazja do bezpośredniego kontaktu duszpasterza z parafianami dla rozeznania potrzeb duszpasterskich, a także okazja do wzajemnego poznania i budowania mostów w relacjach. Miniony czas pandemii koronawirusa, podczas której bezpośrednie wizyty duszpasterskie były zawieszone, zrodził wiele pytań i wątpliwości dotyczących przyszłości tej formy duszpasterzowania. Niemniej, Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada obowiązek na proboszcza wizytowania swoich parafian. W związku z tym postanowiłem zaprosić do naszej audycji dwóch księży. Doświadczonego w duszpasterzowaniu, księdza proboszcza Dariusza Sokołowskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku oraz ubiegłorocznego neoprezbitera księdza Roberta Osieckiego, wikariusza w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej, który po raz pierwszy wyruszył na wizytę kolędową. Bardzo serdecznie księży witam i może zaczniemy od księdza proboszcza Dariusza. Księże proboszczu, jak z perspektywy doświadczonego duszpasterza i już od dobrych kilku lat proboszcza dużej białostockiej parafii wygląda kolęda, tegoroczna kolęda?
Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jest dla mnie zawsze ciekawym doświadczeniem i duszpasterskim, i duchowym przeżyciem. Bo z jednej strony idziemy jako kapłani do naszych wiernych, aby zanieść Boże błogosławieństwo, wspólnie się pomodlić z osobami, które przyjmują nas z taką otwartością, życzliwością. A z drugiej, tak z punktu widzenia duszpasterskiego, rozmowy, które podejmujemy, słuchając też naszych wiernych, słuchając ich problemów, ale też tym, czym żyją na co dzień, dzielą się swoją radością, swoimi też osiągnięciami, współpracą z parafią, są dla nas bardzo poważnym takim bodźcem do dalszej pracy w parafii, ponieważ każde spotkanie dodaje też takiej i otuchy do posługi duszpasterskiej w tej parafii i motywuje do tego, że nasza posługa jest potrzebna, czujemy się potrzebni i też myślę, że daje taką radość i potwierdzenie, że to, co robimy, jest słuszne i potrzebne naszym wiernym. Kolejne takie doświadczenie duszpasterskie już po 29 latach kapłaństwa jest zawsze ciekawym i nowym wyzwaniem. Spotykamy nowych ludzi, nowa rzeczywistość, też po latach takiej krótkiej przerwy pandemicznej w czasie kolędy. Jest tym wyzwaniem nowym w tym sensie, że wielu parafian przyjmuje, ale są osoby, które pewnie z różnych powodów też i nie przyjmują po kolędzie. Oczywiście w naszej parafii, może nie tylko w naszej, specyfika polega na tym, że wiele mieszkań jest wynajmowanych. Część osób w sposób naturalny chyba nie jest mocno związanych z życiem parafii, z parafią i nie przyjmują po kolędzie. Natomiast ci, którzy przyjmują nas, przyjmują z wielką radością, życzliwością, taką otwartością i żyją Kościołem, żyją życiem parafialnym. To nas bardzo cieszy i chętnie odwiedzamy naszych parafian.
Rzeczywiście wiele bezpośrednich spotkań podczas kolędy stanowi dodatkowy motywator do podejmowania wysiłków duszpasterskich i szukania nowych rozwiązań dla nowej ewangelizacji, w tej skali mikro oczywiście, parafialnej. A księże Robercie, jak na to patrzy kapłan, który po raz pierwszy przeciera szlaki kolędowe w parafii i dla którego wszystko w zasadzie, co spotyka, jest nowe?
Tegoroczna kolęda jest moją pierwszą taką pełnowymiarową kolędą, i im dłużej trwa ten czas, tym bardziej wzrasta we mnie przekonanie, że ma on o tyle sensu, ile jest nawiązaniem do takiej rzeczywistości dialogu. A więc w pierwszym szeregu kolęda jest rzeczywistością, czasem, w którym możemy się lepiej poznać. Zarówno parafianie, rodziny, które mnie przyjmują, osoby, które mnie przyjmują, mogą lepiej poznać mnie jako człowieka, który już nie stoi właśnie za ołtarzem, za kratkami konfesjonału, nie jest za amboną, a więc w takiej przestrzeni troszeczkę można powiedzieć niedostępnej do takiego poznania osoby. I z drugiej strony ja mogę poznać te rodziny, które znam właśnie z przestrzeni kościelnych ławek, czy z innych jakichś takich chwil, w których nie bardzo jest nawet okazja do tego, by jakoś dłużej porozmawiać, czy poznać siebie od takiej właśnie strony osobowej, rodzinnej, od strony, która nas gdzieś kształtuje. I dalej, skoro te dwa podmioty dialogu się poznają, jest to też czas na to, by wymieniły się myślami. I z jednej strony ja jako duszpasterz mogę, poznając te osoby, zaproponować im taką czy inną ścieżkę rozwoju w kościele, taką czy inną propozycję, czy to wspólnoty kościelnej, czy jakiejś grupy, która będzie wykorzystywała z jednej strony ich zdolności upodobania, a z drugiej strony pogłębiała ich duchowość, sprawiała, że będą oni żywymi członkami tego kościoła, będą w jakiś sposób wzrastać i we wspólnocie, i we własnej wierze. A z drugiej strony oni jako parafianie, którzy właśnie są cząstką, żywą cząstką parafii, mogą mówić o swoich doświadczeniach wynikających z bycia w tej parafii, a więc swoich właśnie takich plusach, a więc tym, co im się podoba, tym, co do nich przemawia, ale także tym, co gdzieś tam nie trafia do nich, tym, z czym mają problem, może tym, co chcieliby zmienić. Nie zawsze jest oczywiście przestrzeń w takim normalnym życiu sakramentalnym, bo o tych rzeczach mówić czasem nie pozwalają na to też na takie względy kulturowe. Na zasadzie trudno jest wejść do zakrystii i zacząć jakiś, prawda, temat niewygodny. Natomiast tutaj jest taki większy komfort ku temu i myślę, że rodziny chętnie też z tego korzystają. Także myślę, że to są takie trzy właściwie główne nurty rzeczywistości, które nadają sensowność tej kolędzie i które ja osobiście bardzo cenię. A więc z jednej strony poznanie siebie nawzajem, z drugiej strony możliwość złożenia propozycji, zaproszenia do konkretnej drogi duszpasterskiej, no i oczywiście taki, jakbyśmy to powiedzieli, feedback, a więc odczucie danej rodziny, danej osoby, jej życia parafialnego, co jest w nim dobrego, co można by było zmienić. Każda taka uwaga jest ważna.
Rzeczywiście bezpośrednie spotkania, rozmowy zawsze są najlepszą drogą do rozwiązywania wątpliwości, do stawiania pytań, do zapraszania do wspólnej odpowiedzialności za Kościół, ponieważ ta odpowiedzialność rozpoczyna się właśnie od dialogu. Tak zaczynał Chrystus i tak pragniemy my naśladować Go. Bardzo księżom dziękuję za rozmowę i za wizytę. I życzę i Wam, i Waszym parafianom jak najbardziej owocnych spotkań podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej.
Ewangelia i życie.
W ramach dzisiejszej audycji jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. W każdą drugą niedzielę miesiąca, począwszy od 11 lutego o godzinie 13 w Starym Kościele Farnym przy Archikatedrze w Białymstoku będzie celebrowana msza święta w języku angielskim. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Przekażcie proszę te informacje w sposób szczególny studentom anglojęzycznym, z którymi być może macie kontakt. A za dzisiaj wspólny czas na antenie Polskiego Radia w Białymstoku. Serdecznie wszystkim dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.